Przypomnę Państwu, że w naszym studiu pani Wiesława Kowalska, która pięknie opowiada nam o krzyżu, my chcemy zwrócić Państwa uwagę na krzyż i na ten krzyż, który jest symbolem, czyli w takim znaku materialnym, który wieszamy w swoich domach, ale chcemy też zwrócić uwagę na krzyż, który jest przenośnią, czyli na cierpienie, pani Wiesławo, które dzisiaj jest tak chętnie i tak często odrzucane, a które ma bardzo dużą wartość.
Tak, chodzi o krzyż odrzucony, ale jakby w innym znaczeniu odrzucony. Dzisiaj się nie uznaje krzyża, nie tylko chodzi o te krzyże materialne, które są wyrzucane, o których przed chwilą rozmawialiśmy, ale również o ten krzyż odrzucony, odepchnięty, nieuznany. Chodzi o...
I niezaakceptowany.
Niezaakceptowany, tak, bo cierpienie dotyka każdego z nas, ale to cierpienie możemy zmarnować. Kiedy przychodzi moment cierpienia w sposób naturalny, człowiek się buntuje. Przeżywa też różne momenty niezgody z sobą samym, z cierpieniem, żalu do Boga, że Bóg zesłał na mnie cierpienie, gdy tymczasem to tak nie jest. Bo często my sami jesteśmy winni swojego cierpienia, dokonując niewłaściwych wyborów, a często tych wyborów dokonujemy. Mam tu na myśli, no chociażby kogoś, kto sięga po alkohol, czy kogoś, kto po raz pierwszy wchodzi w narkotyki, a potem staje się już nałogowym narkomanem, czy ktoś, kto zagląda do pornografii, a potem już niestety jest zniewolony seksem i dochodzi do różnych, że tak powiem, dewiacji w tym względzie. Więc my chcemy tym ludziom pomóc. Pomóc naszą modlitwą, ale też uświadomić, że nawet największy grzech wskutek tego, że my wybieramy źle, że go popełniamy, można złożyć na krzyżu Jezusa, można go prosić o pomoc. I prosimy o tę pomoc my dla tych ludzi, którzy są zniewoleni, ale też chcemy uświadamiać tych wszystkich ludzi, którzy przeżywają trudności związane ze zniewoleniami i jakby nie widzą wyjścia sytuacji. Są w jakimś ciemnym tunelu, oskarżają Boga, buntują się przeciwko Bogu i całą winę składają na Niego, że to jest Jego wina, gdy tymczasem tu zgrzeszył człowiek i ponosi konsekwencje swojego grzechu. Żeby też tym ludziom pomóc, ja pamiętam taką sytuację, kiedy w pielgrzymce akademickiej zgłosił się do mnie człowiek, który miał ogromne problemy z czystością. On już po prostu wskutek onanizmu zawalił studia, stracił pracę, a potem był tak zniewolony i tak nieszczęśliwy, że nie mógł sobie poradzić życiem i chciał popełnić samobójstwo, ale jeszcze ostateczną decyzję odłożył na po pielgrzymce i właśnie tam na tej pielgrzymce się odnalazł. Odbyliśmy długą rozmowę i ja mu powiedziałam, że jego sytuacja nie jest przegrana przez Maryję, która jest matką pięknej czystości, przez nałożenie szkaplerza, przez założenie swojego problemu na krzyżu Chrystusa, który mu pomoże mocą swojej łaski zwalczyć ten nałóg, że on nie jest przegrany, że ma szansę wyjścia nie tylko z tego nałogu, ale stania się świadkiem dla tych, którzy mają taki sam problem jak on. I w następnym roku stała się rzecz przedziwna, bo on przyszedł do mnie podziękować mi. Był zupełnie innym człowiekiem, pełnym radości, który się odnalazł w Bogu, a właściwie Bóg go odnalazł, bo on uwierzył. Chodzi o to, żeby uwierzyć, że nie ma takich sytuacji, które są beznadziejne, które są bez wyjścia.
Ufność jest naszą windą do nieba, mówiła mała Teresa, prawda?
Krzyż jest odrzucony w naszych rodzinach, gdyby ojciec brał krzyż, idąc za Chrystusem, bo Chrystus pierwszy wziął krzyż. I Chrystus wziął na krzyż wszystkie nasze grzechy, upokorzył się. I takim pierwszą osobą w rodzinie, który idzie bezpośrednio za Chrystusem, jest ojciec rodziny, jest mąż, jest ojciec, który bierze krzyż za całą rodzinę i ten krzyż dźwiga. I gdyby rzeczywiście tak było, to Boże błogosławieństwo nieustannie spływałoby przez postawę ojca na rodzinę, ale niestety tak się dzieje, że ojcowie często tego krzyża nie chcą brać. Mężowie, miłujcie żony, jak Chrystus umiłował Kościół. Gdyby rzeczywiście tak mężowie miłowali żony, jak Chrystus umiłował Kościół, to żony nie miałby problemu, by być posłuszne swoim mężom. Przez męża spływa błogosławieństwo Boże na rodzinę, bo przez ojca spływa błogosławieństwo Boże na dzieci. Bóg utwierdził władzę ojca w rodzinie i jeżeli coś w rodzinie dzieje się złego, to właśnie mąż, ojciec powinien udać się pod krzyż i zapytać, czym zasmuciłem Pana Boga, że odebrał mi błogosławieństwo, bo Bóg nie odbiera błogosławieństwa, tak jak i Bóg nie zsyła na nas cierpienia. To święta Tereska pięknie od Dzieciątka Jezus powiedziała, że Pan Bóg dotykając, a właściwie dopuszczając na nas cierpienie, niejako odwraca głowę, bo gdyby zobaczył, jak człowiek cierpi, to by mu to cierpienie zabrał. A to cierpienie jest mu często potrzebne, żeby się zatrzymał w drodze, żeby się opamiętał, żeby zrozumiał, że czyni źle, że biegnie donikąd, że biegnie na skraj przepaści i w każdym momencie może w tę przepaść runąć. Dlatego to jest, cierpienie jest też darem w tym sensie, że człowiek może się odnaleźć. Ja znałam sąsiada mojego, który był alkoholikiem. Kiedy dotknęła go choroba, było to stwardnienie rozsiane, był już na wózku, powiedział, ja dziękuję Bogu, że doświadczyłem tej choroby, bo był to jedyny moment, kiedy mogłem o nim pomyśleć, kiedy zrozumiałem, jak wiele rzeczy zrobiłem źle i że byłbym na wieki przegrany. Także zależy, jak kto to cierpienie odczytuje.
Pani Wiesława, ale muszę to zapytać, a jeżeli ojciec nie bierze krzyża, nie idzie pod krzyż, to sytuacja takiej rodziny jest już beznadziejna?
To znaczy, sytuacji beznadziejnych nigdy nie ma, dlatego że jest jeszcze mama, jest ta kobieta duchowa. Ja znam wiele rodzin, które po prostu wyprosiły łaskę dla męża. Jeżeli kobieta jest wierna Bogu, to jej wierność, jej modlitwa, jej postawa gwarantuje, że po jakimś czasie mąż również wróci. A zresztą to ja jestem najbardziej żywym tego przykładem, że jakby po 12 latach trudnych sytuacji w rodzinie, wzajemnego szarpania się, oskarżania, budowania o własnych siłach, kiedy trafiłam do spowiednika, do którego potem zresztą przy dziwnych okolicznościach do tego samego trafił mój mąż, on mi powiedział, nie martw się, jeżeli wytrwasz w modlitwie i będziesz się modlić za swojego męża i on zobaczy zmianę w twoim postępowaniu, to on sam przyjdzie za tobą do Chrystusa. I rzeczywiście tak było, bo mój mąż zauważył zmianę we mnie, że ja jestem spokojna, pogodniejsza, że nie zawsze odpowiadam agresją na jego, prawda, trudne sytuacje, bo kiedy przychodzi mąż z pracy i jest niesprawiedliwie potraktowany, to musi gdzieś to odreagować, często odreagowuje na żonie. Ja sobie wtedy przypominałam, w chwilach poprzednich to była oczywiście awantura, a ponieważ oboje jesteśmy natury cholerycznej, to można sobie wyobrazić, jak ona wyglądała. No bo jak to? Ktoś mnie atakuje niesprawiedliwie, no to muszę również odpowiedzieć. Ale potem już tak nie było. Później sobie przypominałam hymn o miłości świętego Pawła z pierwszego listu do Koryntian. I mówiłam sobie, miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, ale czasami wstawiałam swoje imię. Wiesia łaskawa jest, cierpliwa jest, nie unosi.
Nie żąda nie wiem, swego.
Nie szuka swego, nie pamięta swego. Złego, wszystko znosi, we wszystko wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, więc to mi dawało siłę, że po prostu mówiłam, Jezu, zamknij moje usta, połóż palec na moich ustach, mój aniele, żebym w tym momencie nie reagowała tak, jak reaguję zawsze. I tę zmianę zauważył mój mąż. Taką zapragnął również po pewnym czasie pójść do spowiedzi i chociaż się nie umawialiśmy, trafił do tego samego spowiednika, który potem stał się na wiele lat naszym kierownikiem duchowym.
Tak, rozmawiamy, Panie Wiesławo, cały
czas. A jeszcze chcę dodać, że jeżeli jest taka sytuacja, że cała rodzina jest uwikłana, prawda? No to są jeszcze dzieci. Jeżeli dzieci też idą za rodzicami, czy odchodzą od Boga, to są osoby, i to są osoby we wspólnotach, są osoby w zakonach, które się modlą i składają do skarbca, ogromnego skarbca, z którego potem Jezus, skarbca Kościoła, z którego Jezus hojną ręką czerpie i daje komuś łaskę nawrócenia. I tych różnych okoliczności w życiu jest bardzo wiele. My też nie wiemy czasem, kto nam wymodlił łaskę nawrócenia. Więc u Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ani takich, których byśmy tracili nadzieję.
Tak, Pani Wiesławo, ja mam przed oczyma taki obrazek, który w internecie krążył. Był taki naprawdę starszy pan, który widać było, że jest schorowany, klęczał przed ołtarzem, trzymał w ręku różaniec. A podpis pod tym obrazkiem brzmiał następująco. Nigdy nie wiesz, komu zawdzięczasz łaskę, którą otrzymałeś od Pana Boga. I rzeczywiście był to przejmujący taki obrazek, uzmysławiający nam, że być może ktoś za nas się właśnie modli, czy z imienia, wymieniając nas imiennie, czy po prostu modląc się do Pana Boga i Pan Bóg już właśnie obdarza nas tymi łaskami, bo Pan Bóg wie też, komu potrzeba. Pani Wiesławo, a czy my możemy swoje cierpienie, nie swoje, czyjeś cierpienie ofiarować w Jego imieniu? Bo nie każdy jest świadomy wartości cierpienia, że my możemy iść z Panem Jezusem pod krzyż, i możemy jednoczyć swoje cierpienie. I na przykład widzę, że mój tata, mój dziadek, moja babcia, mama czy dziecko cierpi. Bardzo mnie to boli. Ale ja na przykład swoje cierpienie bym ofiarowała, zjednoczyła z Panem Bogiem. Ale czy mam prawo też ofiarować w imieniu tego dziecka, męża, żony to ich cierpienie? Bo być może oni tego nie robią, bo są nieświadomi tego.
Oczywiście, mówimy w koronce do Bożego Miłosierdzia: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. A w koronce: o mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi Twoich świętych ran. Oczywiście, że możemy i należy to robić, dlatego że są osoby, które o tym nie wiedzą. Tutaj chcę powiedzieć i wyjaśnić dokładnie ideę ofiarowania cierpienia. Często się nam ona kojarzy z cierpieniem osób, które są terminalnie chore, które są nieuleczalnie chore, które są starsze, które umierają, są w hospicjach czy w naszych domach, ale leżą w łóżku. Chodzi o ofiarowanie każdego cierpienia, a cierpień mamy dużo. Jest to bieda materialna, czy krzywda moralna, upokorzenie, samotność, tęsknota. Mężczyzna odchodzi od kobiety, zostawia rodzinę z dziećmi, cierpią dzieci, cierpi żona. Każde takie cierpienie można złożyć na krzyżu Jezusa. Można złożyć cierpienie związane ze moją słabością. Czy z grzechem, bo sobie z tym grzechem nie radzę.
Ale jest to moje cierpienie.
Ten grzech się powtarza, ale to jest moje cierpienie. Patrząc na krzyż Jezusa, powiem: Jezu, Ty się tym zajmij. Ja nie mam siły, jestem bezradna, jestem bezsilna wobec powtarzającego się grzechu. Jestem zniewolona, nie mam już właściwie wolnej woli, ale Ty możesz mi dać tę łaskę, dać mi moc wysoka, żebym przezwyciężyła tę swoją słabość. Jezu, składam na Twoim ołtarzu mój grzech. W czasie mszy świętej można to zrobić. Jezu, przemień mnie. Kapłan trzyma w ręku ciało Syna Twego Jezusa Chrystusa, a Ty trzymasz w ręku moją beznadziejną sytuację. Wiem, że podczas mszy świętej sam Chrystus stawia się do Ojca w mojej sprawie. Więc to jest, nie jest możliwe, żeby nie było wysłuchane. Czasem tylko trzeba się dłużej modlić, być wiernym w modlitwie, bo Pan Bóg chce nas bliżej ku siebie przyciągnąć, żebyśmy z Nim nawiązali głęboką więź, relacje i żebyśmy nie zapomnieli o tej łasce, którą nam otrzymał. Bo bardzo często potem, kiedy dzieje się w naszym życiu cud, kiedy doznajemy uzdrowienia, kiedy otrzymujemy to, co prosiliśmy, zapominamy. I potem przypisujemy to sobie. A Jezus powiedział do siostry Faustyny, że bardzo go to boli, jeżeli ktoś przypisuje sobie łaski, które on sam dał. Jeśli chodzi o ofiarowanie naszego cierpienia, każde cierpienie i to cierpienie ofiarowane na krzyżu już nie jest cierpieniem zmarnowanym, bo ten krzyż promieniujący na odległość dotyka zawsze kogoś w tym momencie, kto cierpi może na drugiej półkuli, kto się nie chce wyspowiadać, kto ma problemy rodzinne, czy nie chce przyjąć daru życia, czy chce popełnić samobójstwo, może otrzymać łaskę dzięki naszemu złożonemu na krzyżu cierpieniu. Ale nie tylko możemy składać swoje własne cierpienia, możemy składać cierpienia męża, który odszedł od Boga, nie chce się modlić i wiadomo, że cierpi, też go dotykają różne problemy w pracy, w rodzinie, w relacjach, ale on tego nie chce złożyć, więc możemy za niego powiedzieć: Jezu, składam na Twoim krzyżu cierpienia mojego męża, składam cierpienia mojego zbuntowanego dziecka, które teraz przechodzi trudny okres i ono nie chce się do Ciebie zwrócić. To dziecko zrywa z Tobą kontakt, ale ja, matka, składam swój ból, swoje przebite serce w tym kielichu ofiarnym podczas mszy świętej albo na Twoim krzyżu. Składam na Twoim krzyżu to cierpienie. Jezu, który zwyciężyłeś śmierć, piekło i szatana i Twoja łaska promieniuje z krzyża Twoje światło. Błagam Cię, niech to światło dotrze do serca mojego dziecka. I tu jest bardzo ważne, żeby w takich sytuacjach nie przeklinać, nie złościć się, nie popadać w stany jakiejś depresji, zniechęcenia, tylko ufać Bogu, powiedzieć: Jezu, ja Tobie ufam. Wierzę, że przyjdzie taki moment, kiedy moje dziecko, mój mąż, moja przyjaciółka czy ktoś mi bliski wróci do Ciebie. I bardzo jest piękna modlitwa wyobraźni, żeby pod krzyżem Chrystusa ustawiać daną osobę, która przechodzi ogromne trudności. I czy to są trudności zawinione, czy niezawinione, bo ktoś inny zadaje jej ból, stawiać ją pod krzyżem. Bo ona sama tego nie zrobi. Czasem się buntuje, a innym razem nawet o tym nie wie. I prosić, żeby Jezus zanurzył ją w krwi spływającej z krzyża, by ją zanurzył w tej wodzie, by ją obmył z wszystkiego, co jest nieświęte, by dał jej nową moc do życia i by zranił ją swoją miłością, by mogła ta osoba do niego wrócić. I to jest modlitwa, która przynosi naprawdę bardzo wielkie owoce. Błogosławić także tę osobę, która nam zadała ból. Czy to jest osoba najbliższa, mąż, dziecko, żona, czy ktoś z pracy, czy przyjaciel. Błogosławić ją, a nie złorzeczyć. Dziękuję Ci, Boże, za moje dziecko, za mojego męża, za mojego syna, za moją córkę. Błogosławię Cię za jego życie. Chociaż mi zadaje tyle bólu, składam teraz ból, ten mój ból na Twoim krzyżu. Ja go kocham, ale Ty go kochasz 1000-krotnie bardziej niż ja. I wiem, że Tobie zależy na jego zbawieniu. I modlę się o zbawienie. Jako matka zawsze mogę się modlić o zbawienie moich bliskich i modlę się o zbawienie ludzi, o tych, którzy cierpią i o tych, którzy tego cierpienia nie składają na krzyżu Jezusa. Więc patrząc na to, co wkoło się dzieje, mogę codziennie złożyć swoje cierpienia. Mogę złożyć cierpienia ludzi skłóconych ze sobą. W mojej ojczyźnie skłóconych ze sobą. Tych, którzy właściwie dla wspólnego dobra powinni w tej ojczyźnie dla tego dobra pracować, a inaczej je rozumieją. Mogę składać cierpienia bliskich i dalekich, oglądając w telewizji dziennik, to, co się dzieje na świecie, trzęsienia ziemi, wojny, cierpienia dzieci, cierpienia ludzi, którzy nie mają pracy, którzy umierają z głody. Wszystko to mogę złożyć na krzyżu Chrystusa. Bo serce Jezusa jest tak wielkie, że wszystko przyjmie. Chciałam jeszcze powiedzieć o tych krzyżach odrzuconych. Krzyż odrzucenia daru życia jest bardzo ciężkim krzyżem. Tutaj w Niepokalanowie mieliśmy przez 3 soboty ekspiację za dar życia odrzuconego. Modliliśmy się za wszystkie matki, ojców, za rodziny, które z tego powodu cierpią i które często, jak potem rozmawiałam z wieloma osobami, nie zdawały sobie sprawy z tego, że gdzieś w ich życiu, mówię tutaj na myśli mam dzieci, ciąży jakaś wielka tajemnica, a potem się okazało w międzyczasie, że właśnie ten dar życia był odrzucony. Czy też odrzucony w sposób taki świadomy poprzez usprawiedliwianie się i nieuznawanie przerwania daru życia, czyli aborcji, jako grzech. Więc wypieranie tego ze świadomości, odrzucanie jest również potem cierpieniem związanym z odrzuceniem krzyża. Bo jeżeli ja przyjmuję ten krzyż, uznaję swój grzech i zwracam się do Boga o o to by mi pomógł właśnie w wyjściu z syndromu poaborcyjnego czy z jakiegoś nałogu, to Bóg nigdy nie zostawia człowieka samemu sobie. I to jest odrzucenie tego daru życia, ale również inny wymiar odrzucenia daru życia jest także w sytuacji, kiedy dokonuje się eutanazji. Też się odrzuca dar życia, bo mówi się o tak zwanym godnym umieraniu, o pomocy tym, którzy cierpią, którzy umierają, i ten dar życia, który przez Boga jest zaplanowany do konkretnego momentu, do ostatniej minuty, tak jak Jezus powiedział, nikt z nas nie może sobie dodać ani sekundy do swojego życia, on jest przerywany, a to jest ten czas, którym można spożytkować dla siebie, żeby chociażby uniknąć czyśćca, odpokutować za grzechy, oczyścić się, pomóc także temu człowiekowi cierpiącemu. To jest wielkie zadanie dla nas. Bóg w ten sposób nam również okazuje miłosierdzie, że my możemy się pochylić nad chorym i możemy poprzez swoją miłość, opiekę nad tym chorym, miłosierdzie mu okazane, przykryć swoje grzechy. To jest także wielkie miłosierdzie dla nas.
Jeżeli nawet jest to dla nas właśnie krzyż, cierpienie i
jeżeli
trud.
Jeżeli to jest krzyż, cierpienie, trud, tak. Ale dlaczego ci ludzie cierpią? Dlaczego są takie osoby, które poddają się eutanazji, czy chcą eutanazji? Bo nie mają miłości. To jest krzyk ich serca o miłość. Te osoby są pełne lęku, pozostawione samym sobie. Czują się ciężarem, który niosą inni. Widzą obojętność. A często też są namawiane przez najbliższych, czy przez osoby zainteresowane, żeby tego dokonać. I ten krzyż odrzucony bardzo dobrze dzisiaj widać na Zachodzie, bo można kupić zestaw do eutanazji w domu, można kupić sobie na receptę lek, dokonać eutanazji na kimś, albo na sobie samym. W Szwajcarii są słynna klinika samobójców, gdzie wpłacając od 3 do 7 tysięcy euro można się po prostu, można pomóc komuś w dokonaniu samobójstwa. I to jest to tak zwane według nowych kryteriów godne umieranie. A godne umieranie nie polega na tym. Polega na tym, żeby przy tym człowieku być do końca, żeby okazać mu miłość, żeby trwać przy nim, żeby w tych ostatnich chwilach nie czuł się samotny i żeby to cierpienie, jego również cierpienie ofiarować, bo on czasami już nie jest w stanie nawet się modlić, ale jego cierpienie możemy ofiarować i nie decydować pochopnie o eutanazji, bo Bóg ma swoje plany. Ja tutaj powiem jedną niezwykłą historię. Jest to historia dziewczyny, którą poznałam osobiście, jadąc na jedną z pielgrzymek maryjnych, i poznałam dziewczynę, która wyjechała z Polski w ramach wymiany studenckiej, pojechała do Francji i tam właśnie doznała wypadku samochodowego. Jej mama w tym czasie, kiedy ona była ciężko chora, żeby leżała po wypadku w szpitalu na południu Francji, mama szła w pielgrzymce do Częstochowy. Dostała wiadomość, że córka jest umierająca, że jest w takim stanie, że absolutnie nie da się jej uratować, że to są jej ostatnie chwile, więc zrezygnowała z pielgrzymki i pierwszym samolotem, który udało jej się złapać, poleciała do Francji. Nieustannie siedziała przy swoim dziecku i modliła się. Kiedy przyjechała do Francji i pierwszy raz ją zobaczyła, była w szoku. Nie poznała swojego dziecka. Dziecko było w strasznym stanie. Była połamana, miała ogromne obrażenia narządów wewnętrznych, miała także zmienioną twarz, opuchniętą, gniecioną czaszkę. No po prostu, lekarze była w śpiączce oczywiście. Lekarze mówili, że nie ma szans, żeby ona nawet, gdy się obudzi ze śpiączki, to wszystkie narządy w niej są tak strasznie zniszczone, no tam chyba serce było tylko w porządku, że ona nie będzie funkcjonowała, zwłaszcza jeśli chodzi o mózg. Ta sytuacja była beznadziejna. I mama się modliła. Modliła się dzień i noc, modlił się personel szpitalny. I w końcu stwierdzono, że nic się już nie da zrobić i no, czy mama się nie zgodzi na to, żeby dać do przeszczepu serce, bo dziewczyna i tak już jest w stanie absolutnie nie do wyleczenia. Mama w końcu pod presją wielu osób powiedziała, dobrze, jeżeli nic się nie zmieni w ciągu najbliższych dni, podpiszę zgodę na przewiezienie jej do Montpellier. Tam miała się odbyć pobranie organu, chodzi o serce. I modliła się. I w pewnym momencie jej córka się przebudziła i powiedziała zupełnie przytomnie. Mama, jest Bóg Ojciec. On nas bardzo kocha. I opowiedziała o swoich przeżyciach, które miała w ciągu 3 miesięcy. Otóż okazało się, że kiedy wszyscy uważali, że ona nic nie odczuwa, nie myśli, nie słyszy. Ona wszystko słyszała. Słyszała rozmowy przy swoim łóżku. Słyszała błagalne modlitwy matki. Słyszała, co mówili lekarze i pielęgniarki. Słyszała o tym, że ma oddać mama serce do przeszczepu. Ale w międzyczasie przychodził do niej Bóg Ojciec. Ona go nie widziała, ale słyszała jego głos. I Bóg do niej mówił, dziecko moje, kochane moje dziecko, ja nie chciałem, ale nie było innego wyjścia i innej drogi, bo ty popadłaś w straszny nałóg narkomanii i zmierzałaś prosto do piekła. I widząc twoją przyszłość, która byłaby utratą wieczności, dopuściłem, niejako dozwoliłem na to, byś uległa wypadkowi. Ale nie lękaj się, będziesz wiele cierpieć, ale wrócisz do zdrowia, będziesz normalnie funkcjonować, czeka cię długa rehabilitacja, ale pamiętaj, ja, twój ojciec, twój tatuś, jestem z tobą. Nie bój się, zawsze będę w tych chwilach trudnych. I kilkakrotnie Bóg Ojciec przychodził do niej i rozmawiał z nią. I ona rzeczywiście wszystko to, co potem się wydarzyło, wózek inwalidzki, długa rehabilitacja, ciężkie doświadczenia, ból, znosiła zupełnie inaczej po tym przygotowaniu przez Boga. Dlaczego o tym mówię? Poznałam ją jako osobę zdrową, dobrze funkcjonującą, bardzo zakochaną w Bogu i w Maryi.
Już po wypadku ją pani poznała?
Tak, poznałam ją po wypadku i gdyby nie małe takie szramy, które zresztą przykrywała dosyć bujną czupryną, to w ogóle nikt by się nie zorientował, że miała taki wypadek. Rozmawiałam zresztą z jej mamą. Opowiadam tutaj w dużym skrócie, bo te rozmowy z Bogiem były fascynujące, ale z tych rozmów przebijało jedno, że w tych najtrudniejszych sytuacjach, jeżeli jest przy nas osoba, która się modli, Bóg może nas wydobyć i w każdej trudnej sytuacji On z nami jest. I mówię o tym dlatego, bo tak łatwo się dzisiaj też decyduje o tym, żeby pobrać narządy, żeby dokonać eutanazji. Przecież mamy tego przykłady pana Świtonia z Fundacji Anny Dymnej, który właśnie prosił o eutanazję, a dzisiaj się wypowiada, jak wiele rzeczy może zrobić. Chodzi o pomoc tym ludziom, o złożenie ich cierpienia, o wyjaśnienie im również, jaką wielką wartość to cierpienie ma. Choć cierpienie samo w sobie nie jest dobre i dlatego my wszyscy walczymy z tym cierpieniem. Jeżeli ktoś obok nas cierpi, to niesiemy mu pomoc. Lek dobry, dobrany lek, dobra diagnoza, operacja, zastrzyk przeciwbólowy. Wszystko to ma przynieść ulgę, ale największą pomocą jest miłość, jest zainteresowanie tym chorym, jest podtrzymanie go na duchu, jest obecność przy tym chorym. Dzisiaj my nie mamy czasu.
I pani Wiesławo, ta akceptacja, prawda? My robimy, co możemy, ale akceptujemy to, co Bóg da, tak? Czyli jeżeli nie uda nam się uratować matki, ojca, dziecka, to my nie odrzucamy tej Bożej miłości i tego krzyża. Tylko go przyjmujemy.
My tak, oczywiście, że przyjmujemy, bo przecież wiadomo, że każdy z nas kiedyś musi umrzeć. Każdemu Pan Bóg też wyznacza swój czas. Chodzi o to, żeby się pogodzić z wolą Bożą. Ja czytałam niezwykły przypadek matki, której dziecko umierało na raka. Było to w Medjugorje. I mnóstwo grup się modliło za tego chłopczyka. I wszyscy mówili, na pewno wyzdrowieje, bo my się tak modlimy. Na pewno, na pewno. A dziecku było coraz gorzej i w końcu doszło do momentu agonii. Mama do ostatniej chwili nie mogła się pogodzić z cierpieniem dziecka i z tym, że dziecko odchodzi, że nie zostanie uzdrowione. I kiedy dziecko było już w agonii, uklękła przy nim, przytuliła się do tego dziecka i powiedziała, Jezu, niech będzie Twoja wola. Jeśli Ty tak chcesz, to wybierasz dla mojego dziecka to, co najlepsze. Tak, Jezu, zgadzam się, bądź uwielbiony w krzyżu. Składam moje cierpienie i agonię mojego dziecka na Twoim krzyżu. I w tym momencie dziecko doznało uzdrowienia. I Pan Bóg tak długo czekał, żeby matka zrozumiała, żeby zgodzić się z wolą Bożą i żeby przestała się lękać krzyża, bo my się lękamy krzyża. A z krzyża płynie moc, płynie Chrystusowe światło, które oślepia szatana. Płynie moc, która nam daje siły do życia na co dzień, daje nam odwagę, bo tylko patrząc na Chrystusa, na Jego krzyż, przytulając się do Jego krzyża w tych sytuacjach beznadziejnych, kiedy jesteśmy opuszczeni, kiedy jesteśmy samotni, a opuszczają nas ludzie wtedy, kiedy cierpimy, kiedy mamy niepowodzenie, opuszczają, wtedy doznajemy samotności. Tylko ratunek w krzyżu. W krzyżu, który daje nam siłę do przezwyciężenia wszelkich trudności, do różnych doświadczeń, jakich doznajemy w życiu, w różnych nieszczęściach, które nas dotykają i w różnych trudnych bardzo sytuacjach i problemach. Trzeba pozdrawiać krzyż, uwielbiać krzyż, przytulać się do krzyża. I wtedy człowiek otrzyma tę moc, by przejść zwycięsko przez doświadczenia. A Maryja nam w tym pomaga. Tak jak powiedział święty Ludwik Grignon de Montfort, przez każde doświadczenie krzyża ona przeprowadza nas tą łagodniejszą drogą.